Subagazi pierzchnął ku taborom, goniony przez starostę Krasnostawskiego i lekką jazdę. Szturm na całej linii okopów był odparty. Tylko pod taborem kozackim wrzała jeszcze wysłana w pogoń jazda. Okrzyk triumfu i radości wstrząsnął całym obozem oblężonych, a potężne okrzyki aż ku niebu się zbiły. Krwawi żołnierze, okryci potem, pyłem, czarni od prochu, z ocieklymi twarzami i brwią jeszcze zmarszczoną, z płomieniem jeszcze niezgasłym w oczach, stali oparci na broni, chwytając piersiami powietrze, gotowi znów zerwać się do boju, gdyby tego zaszła potrzeba. Ale powoli wracała i jazda z krwawego żniwa pod taborem. Potem zjechał na pobojowisko sam książę, a za nim regimentarze, pan Chorąży, pan Marek Sobieski, pan Przyjemski. Cały ten świetny orszak posuwał się zwolna wzdłuż okopu. — Niech żyje Jeremi! — wołało wojsko. — Niech żyje ojciec nasz! A książę bez hełmu klaniał się głową i bulawą na wszystkie strony. — Dziękuję waszmościom. — Dziękuję waszmościom. — powtarzał dźwięcznym, donośnym głosem. Po czym zwrócił się do pana Przyjemskiego. — Ten okop jest za duży — rzekł. Przyjemski skinął głową na znak zgody. I przejechali wodze zwycięzcy od zachodniego aż do wschodniego stawu, opatrując pobojowisko, szkody, jakie nieprzyjaciel w walach porobił i same wały. Tymczasem poza orszakiem książęcym uniesieni zapalem żołnierze nieśli wśród okrzyków na ręku do obozu pana Zaglobę jako największego triumfatora w dniu dzisiejszym. Ze 20 tęgich rąk podtrzymywało w górze okazałą postać wojownika. Wojownik zaś, czerwony, spocony, machając rękoma dla utrzymania równowagi, krzyczał co siły. — O, zadałem mu pieprzu! Ha! Umyślnie udałem ucieczkę, żeby go za sobą wywabić! Ha! Nie będzie nam więcej psu, brat, burlajowo! Ho! Mości panowie, trzeba było dać przykład młodszym. Na Boga, ostrożnie! Bo mnie uronicie i potłuczecie. A trzymajcie, że dobrze. Macie trzymać. Miałem z nim robotę. Wierzcie mi. O, szelmy! Lada hultaj dziś szlachcicowi się nastawia. Ale mają za swoje. Ostrożnie! Puśćcie do diabla. Niech żyje, niech żyje! Krzyczała szlachta. Do księcia z nim powtarzali inni. Niech żyje, niech żyje! Tymczasem hetman Zaporoski, przypadłszy do swego taboru, ryczał jak dziki ranny zwierz. Darł żupan na piersiach i kaleczył sobie twarz. Starszyzna ocalała z pogromu, otoczyła go w ponurym milczeniu, nie niosąc ani słowa pociechy, a jego obłęd prawie pochwycił. Wargi miał spienione, piętami bił w ziemię, obu rękoma szarpał włosy w czuprynie. — Gdzie moje pułki? Gdzie moi ojcy? — powtarzał chrapliwym głosem. — Co powie Han? Co powie Tuchaj Bej? Wydajcie mnie, Jeremie, niech moją głowę na pal wbiją. Starszyzna milczała ponuro. Czemu mnie worożychy Wiktorię przepowiadali? Ryczał dalej hetman. Urezać szyję wiedźmom! Czemu mnie mówili, że ja remę dostanę? Zwykle, gdy ryk tego lwa wstrząsał taborem, pułkownicy milczeli. Ale teraz lew był zwyciężony i zdeptany. Szczęście zdawało się go opuszczać, więc klęska uzuchwaliła starszyznę. — Jeremie, nie zderzysz — mruknął ponury Stepka. — Zgubisz nas i siebie — ozwał się Mrozowicki. Hetman skoczył ku nim jak tygrys. — A kto sprawił żółte wody? Kto Korsuń? Kto Pilawce? — Ty — rzekł szorstko Woronczenko, ale tam Wiśniowieckiego nie było. Chmielnicki porwał się za czuprynę. — Ja Hanowi przyrzekł dziś nocleg w zamku! — wył w rozpaczy. Na to kulak. — Co ty Hanowi przyrzekał, to twoja głowa. Ty jej pilnuj, by ci z karku nie spadła. Ale do szturmu nas nie pchaj, rabów bożych nie gub. Wałami lachów otocz, szańce każ sypać pod puszki. Inaczej chore tobi, chore tobi, powtórzyły ponure głosy. Chore wam, odrzekł Chmielnicki. I tak oni rozmawiali groźnie, jak grzmoty. Wreszcie Chmielnicki zatoczył się i rzucił na pęki owczych skór, pokrytych dywanami w rogu namiotu. Pułkownicy stali nad nim ze zwieszonymi głowami i długi czas trwało milczenie. Na koniec hetman podniósł głowę i zakrzyknął chrapliwie. — Horyłki! — Nie będziesz pił, warknął Wychowski. Han przyszle po ciebie. Tymczasem Han siedział o milę drogi od pola bitwy, nie wiedząc, co się na placu dzieje. Noc była spokojna i ciepła, więc siedział przed namiotem wśród mułów i agów i w oczekiwaniu na nowiny pożywał daktyle ze srebrnej misy obok stojącej, czasem zaś poglądał na wyiskrzone niebo, mrucząc — Mahomet Rusullah. Wtem na spienionym koniu przypadł zadyszany, okryty krwią Subagazi. Zeskoczył z siodła i zbliżywszy się szybko, począł bić poklony, czekając na zapytanie. — Mów — rzekł Han ustami pełnymi daktylów. Subagaziemu słowa paliły płomieniem wargi, ale nie śmiał przemówić bez zwykłych tytułów, rozpoczął więc, bijąc ciągle czolem, w następujący sposób. — Najpotężniejszy Hanie wszystkich ord, wnuku Mahometa, samodzielny monarcho, panie mądry, panie szczęśliwy, panie drzewa zaleconego od wschodu do zachodu, panie drzewa kwitnącego. Tu Han skinął ręką i przerwał. Widząc na twarzy Subagaziego krew, a w oczach ból, żal i rozpacz, wypluł niedojedzone daktyle na rękę, następnie oddał je jednemu z mułów, który przyjął je z oznakami czci nadzwyczajnej i zaraz spożywać począł. Han zaś rzekł — mów prędko, Subagazi, i mądrze. A zali obóz niewiernych wzięty, Bóg nie dał. Lachy, zwycięzcy. Chmielnicki, pobity. Tuchaj Bey, ranny. Bóg jeden, rzekł Han. Ilu wiernych poszło do raju? Subagazi wzniósł oczy w górę i wskazał krwawą ręką na wyiskrzone niebo. Ile tych świateł u stóp Allaha, odrzekł uroczyście. Tłusta twarz Hanowa poczerwieniała. Gniew chwytał go za piersi. Gdzie ten pies? Pytał. Który mi obiecał, że dziś w zamku będziemy spali. Gdzie ten wąż jadowity, którego Bóg zdepcze moją nogą? Niech się stawi i zda sprawę ze swych obmierzłych obietnic. Kilku mużów ruszyło natychmiast po Chmielnickiego. Han zaś uspokajał się zwolna na koniec rzekł. Bóg jeden. Po czym zwrócił się do Subagaziego. Subagazi, rzekł, krew jest na twojej twarzy. To krew niewiernych, odparł wojownik. Mów, jak ją rozlałeś i uciesz nasze uszy męstwem wiernych. Tu Subagazi począł opowiadać obszernie o całej bitwie, wychwalając męstwo Tuchaj Beja, Galgi i Nuradyna. Nie zmilczał także i o Chmielnickim. Owszem, wysławiał go na równi z innymi, wolę Bożą jedynie i wściekłość niewiernych za przyczynę klęski podając. Jeden szczegół uderzył Hana w jego opowiadaniu, mianowicie, że do Tatarów nie strzelano wcale z początku bitwy i że jazda książęca uderzyła na nich dopiero wtedy, gdy jej zastąpili pole. — Allah, nie chcieli ze mną wojny — rzekł Han. — Ale teraz za późno. Tak było w istocie. Książę Jeremi z początku bitwy zabronił strzelać do Tatarów, chcąc wpoić w żołnierzy przekonanie, że układy z Hanem już rozpoczęte i że ordy pozornie tylko stoją po stronie czerni. Później dopiero siłą rzeczy przyszło do spotkania i z Tatarami. Han kiwał głową, namyślając się w tej chwili, czy by jeszcze nie lepiej było zwrócić oręż przeciw Chmielnickiemu, gdy nagle sam hetman stanął przed nim. Chmielnicki był już spokojny i zbliżył się z podniesioną głową, śmiało patrząc w oczy Hanowe. Na twarzy malowała mu się chytrość i odwaga. — Zbliż się, zdrajco — rzekł Han. Zbliża się hetman kozacki i nie zdrajca, ale wierny sojusznik, któremuś pomoc nie tylko w szczęściu, ale i w nieszczęściu obiecał, odrzekł Chmielnicki. Idź, nocuj w zamku, idź, wyciągnij zale plachów z okopu, jakeś mi obiecał. Wielki hanie wszystkich ord, odrzekł silnym głosem Chmielnicki. Jesteś potężny i obok sultana najpotężniejszy na ziemi. Jesteś mądry i silny, ale czy możesz wypuścić strzałę z łuku aż pod gwiazdy albo zmierzyć głębokość morza? Han spojrzał na niego ze zdziwieniem. Nie możesz, mówił coraz silniej Chmielnicki. Tak i ja nie mogłem zmiarkować całej pychy i zuchwalstwa Jaremy. Zali mogłem podumać, że nie ulęknie się ciebie, Hanie, że nie upokorzy się na twój widok, nie uderzy czolą przed tobą, ale wzniesie rękę zuchwalą na ciebie samego, przeleje krew twoich wojowników i będzie ci urągał, potężny monarcho, jak ostatniemu z twoich mużów. Gdybym ja tak śmiał myśleć, ciebie bym znieważył, którego czczę i miłuję. Allah! Rzekł Han coraz bardziej zdziwiony. Lecz to ci powiem, mówił dalej Chmielnicki z coraz większą pewnością w głosie i postawie. Jesteś wielki i potężny. Od wschodu aż do zachodu narody i monarchowie biją ci czołem i lwem zowią. Jeden Jarema nie pada na twarz przed twoją brodą, więc jeżeli go nie zetrzesz, jeżeli karku mu nie ugniesz i po jego grzbiecie nie będziesz na koń siadał, za nic twoja potęga, za nic twoja sława, bo powiedzą, że jeden kniaź lacki pohańbił krymskiego carza i kary nie odebrał, że on większy, że potężniejszy od ciebie. Nastało głuche milczenie. Mużowie, agowie i mullowie patrzyli jak w słońce w twarz Hana, tamując oddech w piersiach, a on oczy miał zamknięte i myślał. Chmielnicki wsparł się buławą i czekał śmiało. — Rzekłeś — przemówił w końcu Han — zegnę kark Jaremy, po jego grzbiecie na koń będę siadał, aby nie mówiono od wschodu do zachodu, że jeden pies niewierny mnie pohańbił. Bóg jest wielki, zawołali jednym głosem mużowie. Chmielnickiemu zaś radość strzeliła z oczu. Za jedną drogą odwrócił zgubę wiszącą nad swą głową i z przymierzeńca wątpliwego w najwierniejszego zmienił. Ten lew umiał w każdej chwili w węża się przedzierzgnąć. Oba obozy huczały do późna w noc, jak huczą pszczoły na wyroju, przygrzane słońcem wiosennym, a tymczasem na pobojowisku spali snem nieprzebudzonym i wiecznym rycerze pobodzeni włóczniami, pocięci mieczem poprzeszywani przez strzały i kule. Księżyc zeszedł i rozpoczął wędrówkę po tym polu śmierci. Więc odbijał się w kalużach skrzeplej krwi, wydobywał z pomroki coraz nowe stosy poległych, schodził z jednych ciał, wchodził cicho na drugie. Przeglądał się w otwartych, martwych źrenicach, oświecał sine twarze, szczątki potrzaskanej broni, trupy końskie. I promienie jego bladły coraz bardziej, jakby przerażone tym, co widziały. Na polu biegali gdzieniegdzie pojedynczo i gromadkami jakieś złowrogie postacie. To czeladź i ciury przyszli obdzierać pobitych, jak szakale przychodzą po lwach. Lecz jakaś zabobonna bojaźń spędziła i ich w końcu z pobojowiska. Było coś straszliwego, coś tajemniczego zarazem w tym polu pokrytym trupami, w tym spokoju i nieruchomości żywych niedawno kształtów ludzkich, w tej cichej zgodzie, w jakiej leżeli obok siebie Polacy, Turcy, Tatarzy i Kozacy. Wiatr niekiedy zaszumiał w zaroślach rosnących na pobojowisku, a żołnierzom czuwającym w okopie wydało się, że to dusze ludzkie kolują tak nad ciałami. Jakoż i mówiono, że gdy północ wybiła w zbarażu, na całym polu Od okopu aż do taboru zerwały się z szumem jakoby niezmierne stado ptactwa. Słyszano jakieś rozplakane głosy powietrzne, jakieś ogromne westchnienia, od których włosy wstawały na głowie, i jakieś jęki. Ci, co mieli lec jeszcze w tej walce i których uszy otwartsze były na zaziemskie wolania, słyszeli wyraźnie, jak dusze polskie odlatując wolały: przed oczy Twoje, Panie, winy nasze składamy. A zaś kozackie jęczały: Chryste, Chryste, pomyluj. Bo jako w bratobójczej wojnie polegle nie mogły wprost do wiekuistej światłości ulecieć, ale przeznaczone im było lecieć gdzieś w dal ciemną i razem z wichrem krążyć nad padolem les i plakać, i jęczeć po nocach, dopóki odpuszczenia wspólnych win i zapomnienia i zgody u nóg Chrystusowych nie wyrzeprzą. Ale wówczas zatwardziły się jeszcze tym bardziej serca ludzkie i żaden anioł zgody nie przylatywał nad pobojowiskiem. Nazajutrz, zanim słońce rozlało złote blaski na niebie, stanął już nowy wał ochronny w polskim obozie. Dawne wale były zbyt obszerne, trudno się było w nich bronić i przychodzić wzajem z pomocą. Więc książę z panem Przyjemskim postanowili zamknąć wojska do ciaśniejszych okopów. Pracowano nad tym gwałtownie całą noc, a huzaria na równi ze wszystkimi pułkami i czeladzią. Dopiero po trzeciej w nocy sen zamknął oczy utrudzonemu rycerstwu, ale też spali wszyscy oprócz straży kamiennym snem, bo i nieprzyjaciel pracował także w nocy, a następnie nie poruszał się długo po wczorajszej klęsce. Spodziewano się nawet, że szturm dnia tego wcale nie nastąpi. Skrzetuski, pan Longinus i Zagloba, siedząc w namiocie, spożywali polewkę piwną, gęsto okraszoną kostkami sera, i rozmawiali o trudach minionej nocy z tym zadowoleniem, z jakim żołnierze rozmawiają o świeżym zwycięstwie.